Spotykamy się na dworcu w Tarnowie. Takie właściwie fajne miejsce, bo dworzec, pana podróże. Za nami podbieżny do Przemyśla. Będzie jechał w najbliższym czasie. Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem, że zna pan dworzec Tarnowski.
Chyba najlepiej z całego miasta, jeden element. Byłem tutaj przedwczoraj, jestem tu pojutrze. Moim zajęciem ostatnio jest głównie przywożenie i wyłożenie ludzi, bo to stróż się jakoś potwornie długo jechało i jeździło zawsze to stróż.
No właśnie.
I teraz to Karnowa żonę o dworze, która jeździ w świat w Warszawie i załatwia interesy rozliczne i ja umieram.
To będzie tak nam przerywało niestety, ale oczywiście jeszcze może dodam na samym początku, chociaż już początek był, że oczywiście każdy z Państwa może zadać pytanie, bo trzeba skorzystać z takiej okazji, że Pan Andrzej jest tutaj z nami.
Tak, ja nie będę czytał niczego, dlatego mówmy się, bo to książka jest samotnością, tak mi się wydaje, dobrze to czytać, natomiast chętnie, jeżeli Państwo chcą coś powiedzieć, o coś zapytać, ewentualnie masakrować jakoś, to proszę bardzo, taka praca i ja bardzo chętnie wejdę w interakcję.
Także jeżeli Państwo chcą zadawać pytania, to prosimy o podniesienie ręki i wtedy będzie się to jakoś nam toczyło.
Tak, jedzenie wręcz, no jedzie jedzenie.
No, kiedyś tutaj była restauracja, jak Pan wiem.
Albo to jest zakodowane świadomość własnego baru.
Możliwe. No nic, to może ja zadam to pierwsze pytanie. No, jest pan... jest tutaj, proszę.
Tak musi być pierwszy. Dobry wieczór.
Kłaniam się nisko.
Panie Andrzeju, z pana podróży do Rosji, do Mongolii, który tygodnik powszechnie drukował pana taki. Czy będzie jakaś większa całość? Coś się...
Tak, będzie za jakieś półtora roku, będzie duża książka. Będzie duża książka pod tytułem Wschód, ale to będzie od wschodu Polski, od Podlasia, aż po Ułambator po prostu, jakaś taka opowieść. Trochę o moich rodzicach, którzy są ze wschodu Polski, trochę o stronach, gdzie mieszka, trochę o moim dzieciństwie na wsiach. I po Podlasku Mazowieckich i to się aż oprze o Bajkał, o Mongolię, a zobaczymy, co jeszcze na ta opowieść wchłonie, ale będzie, obiecuję. Jak dam radę oczywiście, bo nie pamiętam. Nie pamiętam, w tym życiu jest.
A Bóg z radia i ta ciemna dolina, którą ostatnio też drukował Tygodnik Powszechny, to też jest...
Bóg z radia jest fragmentem tej opowieści. To jest tak, bo to półtora będzie, gdzie moją mamą, gdzie moim ojcem i to się gdzieś splecie, to jest o mamie opowieść. Znaczy tak. Strasznie to, wie pan, to ten Bóg z radia dał popalić księża oburzenie. Nie wiem, księża.
A bo tam mówi, żeby nas rozpędził, jak skurca.
No, strasznie urzędził, bo nawet no, to trudno było wynikowić w tekście.
Tak, no, ja chciałem zadać takie standardowe pytanie, ponieważ jest pan naszym niejako krajanym, prawda? Bo...
Niejako.
No niejako. Pochodzi pan z Warszawy, ale wybrał pan sobie tutaj Bezsudniński i Wołowiec. To moje pytanie jest takie po prostu, jak to się stało, że pan trafił akurat do Wołowca?
Weź człowieku, teraz wymyśl kolejną ciekawą historię.
No wiem.
Kolejną fikcję najlepiej jakąś złożyć. Nie wiem, w bardzo prosty sposób, bo mój przyjaciel, który mieszkał w Czarnym, tam w Beskidzie Niskim, taki dziwny kałupie bez prądu, podawał lamy, osły, barany, oprócz tego jakąś kołonę hipisowską, buddyjską właściwie, a Czarny zupełnie od ludzi, tam do tego było 7-8 kilometrów, no koniec świata, już nie rozkłada się, nie wiem, bez prądu, kałupie. I on tam, jako właśnie buddysta, jako trochę hipis, jako trochę człowiek święty, powiedzmy, albo starający się być świętym, mieszkał, ale któregoś dnia postanowił pojechać do Stanów Zjednoczonych do swojego mistrza buddyjskiego, do swojego nauczyciela Zen, do klasztoru. I zaproponował, poznaliśmy się z Warszawy. I on zaproponował przyjechać na to Czarne, posiedzieć tam przez rok, baranów moich kopiłujesz, to na mnie może stać pusty. I ja się zgodziłem, tym bardziej, że to był 86-5 rok, ja dosyć takie nieuporządkowane życie wiodłem w Warszawie, czyli bawiłem się w tym stanie, tak jak to w tym komunizmie słuchowym było. I po książce dobrze to zrobię, jak wyjadę, bo się otrząsnę, to zbiera. Wyjadę na ten rok, żeby przyjaciół wrócił po poradę 10 swojej. Z tego przysyłał list, a posiedzisz jeszcze, to siedzę, to posiedzę. I kiedy on wrócił, się okazało, że straciłem zdolność mieszkania w mieście kompletnie już. A to była tak niesamowita okolica, tak uwodząca gdzieś, tak działająca na wyobraźnię, że ja postanowiłem tam zostać, po prostu zostać na stałe i tutaj już kości swoje złożyć w tym Beskidzie Niskiej. W międzyczasie kobieta do mnie przyjechała, zostaliśmy parą, jak się dzieci wychowaliśmy tam w tych górach i tak. I wynieśliśmy się 5-6 km dalej, do trochę bardziej cywilizowanej okolicy, do Wołowca, jak tam zbudowaliśmy dom i mieszkamy. I taka jest ta historia. W przypadku oczywiście, no bo wie pan, to jest tak, że ja zacząłem mieszkać w górach i to wystarczyło ten przypadek chwycić i się zgodzić na niego i się udało. Jakiś facet po prostu mówi, zamieszkaj go pilnuj dom, a to mi się okazuje, że wybrałeś jakiś los, jakiś konkretny taki projekt na całe życie. To mieszkanie to nie jest takie tylko mieszkanie, jest to po prostu realizacja jakiegoś, nie wiem, zrządzenia losu.
Czyli może właśnie, bo to jest następne pytanie, które chciałem panu zadać, czyli może to, że pan zamieszkał tam, to czy to zdeterminowało, czy pan tak uważa, zdeterminowało te podróże na południe? Bo,
oczywiście.
No właśnie, czyli te Bałkany, bo to jak pan pisze zresztą w ostatniej książce, chyba pan, tak mi się wydaje, że pan ostatecznie tłumaczy, dlaczego pan jeździ na te Bałkany. I to jest takie fajne...
Nie potrafię tego tłumaczyć tak naprawdę.
To znaczy tak, ale tam tak fajnie pan pisze, że po prostu tam jest 20 minut do granicy, już jest ten Bardejów, a po prostu kierunek na wschód, to jest 5 godzin stania w kolejce, tak. W jedną i w drugą stronę, a z kolei na zachodzie, to jak pan mówi, no nie ma do pana niczego, tak?
Nie wyobrażam.
Niczego interesującego.
No to po prostu to jest wszystko stylizacja literacka. To jest tak, że pierwszy wyjazd na Słowację i to jest naturalne, że to chodzi o to, że to jest Słowacja, trzeba sprawdzić, co jest dalej. I co? I potem się okazuje, że są Węgry, że jest Rumunia, że będą te Bałkany właściwe z tym całym pięknym i piekłem kółgórsku i serbsko-chorwackimi historiami. Czyli się ocyka gdzieś, nie wiem, no, w Stambule, a tak działa. No. Wystarczy się poddać gruntowi, który gdzieś tam wewnętrznie stymuluje i tyle. No. Ja nie myślałem, no, że nie Bałkanami, to się po prostu stało. Stało po prostu, bo tak, no, odruch, intuicja, przypadek.
Ale jednak wybrał się pan na wschód, jak zresztą tutaj pan pierwszy zadał pytanie. Czyli jednak pan postanowił te 5 godzin postać w tych
Odstałam swoje, kiedy jeżdżę na Ukrainę, na przykład do przyjaciół gdzieś tam, do Jurka Drukowicza, do Stanisławowa, czy gdzieś tam, odstałem swoje na granicy, ale jestem w swoim kraju, że to jest przez Słowację, przez Ugry, tam są mniejsze kolejki. Ale na Daleki Wschód to jednak tym samolotem latam. Bo szkoda czasu na kolej transsyberyjską, bo strasznie trudna jazda. To jest piękna, romantyczna opowieść, cudowny pijak rosyjski. Ja sobie tam jechałem, może 30-20 parę godzin tą koleją, to jest prosty nuda zwykła. Brzuski dalej, brzuski bliżej. Nie ma jakichś szoków, prawda, bez równina, tylko ten jak się urodzą, nie przekracza, to są jakieś góry. Ale potem to jest pochodowana po horyzont nizina taka. No. Nic tam wielkiego nie ma, tak naprawdę, w sensie estetyczny, nie wiem. To latamy samolotem, zresztą na tym dalekim wschodem naszym, które mnie rzeczywiście przejęły. To jest tak, a czasami z Jurkiem Pilkiem, takim pisarzem znanym,
no, raczej tak.
Wtedy mailujemy, bo się gdzieś tam przyjaźniły, a po prostu się lubimy. I tak chyba tak przed 2 laty napisałem, ty wiesz, że do Rosji zacząłem jeździć, tutaj na tym pojechałem, a od Jerzego taka cisza nadeszła na Twitterze, takie 3 kroki mailowe mniej więcej i takie wyschnienie. Wiedziałem, że to się tak skończy. No, to jest tak gdzieś... No, nie potrafię się mieć na miejscu. No, przepraszam, no strasznie mnie goni. No. Strasznie, to, nie wiem, ja uprawiam coś w rodzaju medytacji w ruchu. Ja lubię siedzieć w tym swoim domu, w tym samym szałasie, no coś mi muszę siedzieć, czasami wypuścić, bo jestem nie swój.
No właśnie, ten szałas. czyli wraca Pan z takiej podróży, zasiada Pan w tym właśnie mitycznym czołosie, o którym tyle słyszymy.
No ja się chwalę niepotrzebnie. To zwykła chałupka z drewna starego, tam wybudowana daleko. Wie Pan co, to najfajniejsze rzeczy tak naprawdę chyba, to się dzieje po przyjeździe. Człowiek wraca, tak pada gdzieś na jakieś posłanie zwinięty w kłębek i jak taki wąż trawi to wszystko, co gdzieś tam wchłonął, bo to jak nie ma, jak się podróżuje, to nie ma czasu za bardzo na to, żeby się skoncentrować na to, żeby, nie wiem, żeby dotknąć tej rzeczywistości. Tutaj to wszystko, większość, albo przynajmniej połowa równie fantastyczna dzieje się na miejscu, w domu, już po powrocie i to wszystko się jakąś taką czkawką, cawką psychiczną, nie wiem, wyobraźniowo odbija i człowiek może od nowa w tą rzeczywistość wchodzić na spokojnie i sobie przypominać. Pamięć jest cudownym narzędziem, to jest coś niebawego, jak to się drukowuje. Jakieś krajobrazy, zdarzenia i zapętla z tym, co się działo wcześniej, co się... No w ogóle, ze wszystkim, co jest wymyślne, jak ta podróż zamienia się w świat komórek szarej gdzieś tam. To jest najważniejsze.
No dobrze. To, czyli rozumiem, że to jest ten cały warsztat, który się odbywa gdzieś tam po powrocie, czyli to wszystko wraca się do tych wspomnień, no i się je zapisuje.
Nie ma warsztatu,
nie ma warsztatu.
To się zapisuje, to jest taka magma przedziwna, że potem nie wiadomo, czy to się zdarzyło, czy zostało wymyślone, czy gdzieś się kończy wyobraźnia, gdzie się kończy wyobraźnia, która działała w takim dalekim miejscu, gdzie się zaczynało marzenie o tym wyjeździe. Ta struktura ludzkiego, znaczy mojego umysłu jest tak przedziwna, tak pokrzaniona, tak mnie samego zaskakuje, że no, warsztat to nie ma, to ja to nie nazwę warsztatem, to jest rodzenie po łasku jakoś tak. No, tak.
A teraz może przejdźmy jeszcze do tych Bałkanów, czy wróćmy do tych Bałkanów właściwie. Bo to jest taka sprawa, że na przykład dla pokolenia moich rodziców, te Bałkany, ta Jugosławia właściwie, to jest właściwie kraina marzeń, kraina handlu, gdzie właściwie każdy chciał tam wyjechać, trochę jak wschodnie Niemcy, prawda, że to też był socjalizm, ale jednak coś lepszego niż tutaj u nas.
Nieco piękniejsze wschodnie Niemcy. Tak,
no właśnie. I każdy marzył o tam złotych piaskach, wyjeździe właśnie Jugosławii, Adriatyk i tak dalej. Natomiast już dla pokolenia mojego na przykład, i myślę, że młodszego niż moje, ta Jugosławia już nie jest takim marzeniem. Właściwie to Jugosławia...
No właśnie.
I ta Jugosławia właściwie, tak jak mówię, na moich rodziców ona miała ten obrazek tej złotej plaży gdzieś tam, tego handlu, którym jeździło się, żeby handlować też. A już dla mojego pokolenia to Jugosławia, to była Jugosławia, to Bałkany. No właściwie to jest twarz Miloševića, to jest twarz Karadzicza, to jest wojna.
Tak.
I właściwie trudno się od tego, znaczy trudno moją pokoleniu się odciąć od tego i zrozumieć może pokolenie to starsze, czyli rodziców. I
po prostu trzeba słuchać ich opowieści, no nie wiem, zrozumienie, bo tak było rzeczywiście. Pamiętam, miałem to 17-18 lat i moi przyjaciele wyjeżdżali z rodzicami do Jugosławii gdzieś tam. Przychodzili najnowsze płyty zachodnie, bo tam chodziły już z lat, chyba się nazywała na wytwórnie.
No właśnie, teraz to moje pytanie, co tam właściwie się stało? Bo pan trochę pisze o tym w ostatniej książce. Jak mniej więcej, to znaczy co właściwie się tam stało, prawda? Bo ta wojna to nie jest coś normalnego tak blisko nas, w takim kraju.
To było strasznie blisko.
Strasznie blisko właśnie.
To dla też tu jest chwilę, dla też tu siedzi 2 godziny i już jest Chorwacja ze swoją Slawonią. To są ruiny. 2 godziny od Budapesztu jedziesz i masz ślady wojny. Taki wojny jak z filmu prawie. Nie wiem, co się stało. Próba na to odpowiedzieć, wydałem sobie jakby spokój, próba to opisać zupełnie okiem chłodnym zewnętrznego widza i nie próbować rozumieć, bo dzisiaj książek i opowieści powstało o tym, co się stało, a nie ma zadowalającej odpowiedzi. Opowieść o tym, że diabeł, kurczę, nie wiem, zło jest, może się objawić w każdej chwili, w każdym miejscu tak naprawdę.
To tak jak pan zresztą mówi też w tej książce, że przecież żadna ze stron tego konfliktu właściwie nie była na tyle głupia, żeby wierzyć w to, że wygra. Tak, że zwycięży.
No to jest coś w rodzaju jakiegoś samoofiarowania. No, spalić sobie kraj, wymordować sobie no, setki i tysięcy obywateli w imię właściwie nie wiadomo czego. No, władzy, przewagi. No, to strasznie skomplikowane, bo to są zabawnienia. To być może Jugosławia ma problemy. Te nienawiści były od zawsze, od samego początku. Jakby bez posłowieców, Chorwatów i Serbów, to się zaczynało z tego, że Serbowie dominowali. A komunizm to zagroził. Tak jak w jakimś sensie, w znacznie mniejszym stopniu, na przykład polskie podziały zagroził komunizm. Potworne się potężne teraz siły, które się uwalniają prawicy, lewicy, tej niezgody konkretnej. I w znacznie gwałtowniejszej skali, bo jeszcze podziały narodowościowe, czyli te różnice między narodami europejskimi są takie, no dlatego jest z zewnątrz dosyć ubogą, jak to jest różnice językowe. Może komunizm to zabroży, no tutaj może to miało się tak stać. A jak się pojawia, to może, że to wcale nie jest koniec. No. Co z tą jedną bohaterską Albanią, która połowę mieszkańców na wojną trzecią ma poza swoimi granicami?
No tak, bo ten pokój został niejako w pewnym sensie, został narzucony, bo to jest ten cały Dayton, układ Dayton, to jest właściwie narzucenie.
No ale to zawsze jest lepszy pokój, żeby
no nie, no
jakikolwiek
to, oczywiście, żeby to nie
było. Nie wiem, to nie jest tak, że jestem ekspertem Bałkanów. Nigdy nie prezentowałem go do jakiejś opowieści, proszę posła Roberta, zapytać się tam jeździł na wojnę. Ja to jestem 10 lat po wojnie. Żeby opisać pejzaż powojenny. Ale żeby opisywać pejzaż, to też jest Europa. Drodzy moi na przykład Austriacy, drodzy moi Francuzi, drodzy moi, nie wiem, Anglicy, to jest też Europa. Nie odetniecie sobie tego miękkiego pobrzusza kontynentu, jak się mówił. To też są Europejczycy, to jest też nasza narracja. Może to trzeba, nie wiem, czego to trzeba. Jest straszny pociąg do tych krajów. Tak jak się czuję, to kobiety na przykład. I wtedy człowiek się nie zastanawia kompletnie, dlaczego tak się podobało. No nie, po prostu wchodzisz w to rzeczywistość. Wszystko, co mogę zrobić, to na swój sobie właściwy jakiś tam sposób to spróbować opisać. Nie pretendując kompletnie do tego, że miałem jakieś prawo, tylko że przedstawiam jako rzeczywistość. Sobie przede wszystkim tłumaczę i wyjaśnię, co mi chodziło, tylko dużo. Ale żeby to jeszcze ludzie czytają i się cieszą.
Bo to może się wydawać chyba, że to jest w pewnym sensie zderzenie takiej, może to zabrzmi nie najlepiej, ale zderzenie świata cywilizacji Zachodu z takim, nazwijmy to, barbarzyństwem.
A pan mówi, że ja jestem przeciwnikiem cywilizacji
Zachodu. Mówię o tym, co się tam wydarzyło, o tej wojnie, czyli że to jest tak, że skończyła się II wojna światowa. Minęło od 1945 roku do, myślę, takiej bardzo ważnej daty, do 1995 roku, minęło 50 lat. I po II wojnie światowej wszyscy sobie obiecywali, że już nigdy nie dojdzie w Europie do zbrodni, do takiego zwierzęcenia. Natomiast 50 lat później, w 1955, dochodzi do rzezi w Srebrenicy, którą pan tutaj też przedstawia
Księżyc. Kompletnej klęski Zachodu po prostu w tej Srebrenicy, kiedy Holendrzy po prostu popędzili, czyli ten Miłosz, nie wiem, jeszcze jak się nazywa, Mladić, po prostu wyrzucił, wypędził, zmusił do odejścia, pokażając.
To jest
klęska Zachodu absolutnie.
Tak, i tutaj to jest ta scena w książce, znaczy dokładnie to jest scena z
filmu, który Sławek Kadratnik przepisywał, bo ja wziąłem tego listu. To widać, że zarejestrowane
jest zarejestrowane. Może państwo nie wszyscy są zorientowani, ale chodzi nam o to, że Mladić, może pan opowiada.
Radko Mladić, zapomniał się ten Holender.
Karemans chyba, tak?
Karemans. Dowódca jednostki ONZ-owskiej złożonej z holenderskich żołnierzy, którzy mieli strzec tej Srebrenicy, bo to miała być strefa bezpieczeństwa. Wtedy tam wszyscy uciekali. No i jest na filmie jakiejś telewizji serbskiej nakręcony, tej telewizji wpala bodajże gdzieś na karuselę, jak Mladic bierze tego oficera zachodniego, majora czy pułkownika, zmusza do wypicia alkoholu, bo nie chce pić, bo mówi, oni są niepijący, a oni napić się. I ten, kurczę, upokorzony oficer zachodni holenderski wypija szklankę piwa, a potem jeszcze karadziczny, który jest Mladic, zmusza go do zapalenia papierosa. Ja jestem niepalący, zapal. I on steralizowany, zaszczuty tą opresją serbską, bo dookoła są te twarze serbskie, jest tym Radko Mladic, który wygląda jak wieprz taki spasiony, kurczę, tłusty, z nadciśnieniem, kurczę, odgorzały, aż buzujący. I klęska zupełna wobec tej zwierzęcości, której wydawało mi się, że Europa się pozbywa gdzieś, że tej zwierzęcości, tego barbarzyństwa, które w jakimś sensie jest pociągające, bo powiada ci, oto tacy jesteśmy. Że nie jest prawdą taki holenderski oficer, który jest tam reprezentantem zachodu, tylko prawdą jest właśnie Mladic, który wygrywa, wyrzuca to, robi swoje, wymordowuje 7-8 tysięcy facetów i chłopców. To jest, nie wiem, przejmujące. 10 lat potem jest przejmujące. Cały czas jest przejmujące, jak się widzi to zdarzenie. Kurde, no, Europejczyka jednak z Europejczykiem. Można sobie wszystko mówić, ale Mladic nie jest Turkiem. Nie jest z mojego kontynentu, jest z Europy. Nie wiem, co wymyślić. Można to opisać.
Ja myślę, że to jest właśnie symbol tej całej wojny, to zdarzenie, bo to tak jak mówię, no, mija 50 lat do II wojny światowej i dochodzi do czegoś, do czego miało już nie dojść, ale też jak pan opisuje, to jest tak, że jedzie pan przez te wszystkie miejsca, przez Bałkany i właściwie na każdym kroku widać ten taki stan oczekiwania, że ta wojna właściwie nie trwa, ale w pewnym sensie została zawieszona, bo są nadal te worki z piaskiem, te stanowiska do szczelania. Opisuje pan ten transporter opancerzony, który stoi, co prawda rozsypuje się, ale nikt przez ileś lat nie pomyślał, żeby ściągnąć go z drogi. Że ten kierowca chyba w samochodzie, w którym się ma sygnał w telefonie komórkowym, po prostu kałakasz.
Kałasznikowa na tego serii.
Właśnie.
Niesamowite obrazy. Jedzie się przez taką serię, bije przez Slawonię Chorwacką i są, na przykład jest napis dobna sprzedaż, a jednocześnie w podwórko pita jest tabliczka uwaga winie. Co zrobić? No.
Śmieszne i straszne właściwie. No,
straszne przede wszystkim, strasznie symboliczne. Wydaje się, kurczę, aby tutaj uwaga minie. Te Bałkany to nie jest zadanie dla inteligencji, to jest ciąg obrazu po prostu, który jest niesamowite poruszające i z tym poczuciem, że to jest tak blisko, że to jest tuż właściwie.
Tak, tym bardziej, że przecież ja jeszcze tak wrócę do swojej pamięci, ale ja pamiętam ja byłem naprawdę bardzo młody, ale pamiętam gdzieś te pierwsze doniesienia, że jest wojna gdzieś tam w tej byłej Jugosławii i to wydawało się dalej, ale dzisiaj, kiedy ten świat właściwie się cały czas zmniejsza, bo jest internet, jest telewizja non-stop i kiedy dzisiaj na to patrzę, to jest to zatrważająco blisko, a jeszcze...
Mi się wydaje, że tak daleko, co się
tak.
Dzikie zwierzęta patrzymy.
Tym bardziej, że przecież Serbowie to są Słowianie, czyli właściwie nasi bracia, tak? Dlaczego to są Słowianie południowi i właściwie jest to nasz z naszej nacji pochodzi. Tutaj pan też opisuje strach przed tą Serbią, że
by się jej bał.
Tak, że się pan jej bał, że pan nigdy nie chciał w niej się zatrzymywać, tylko po prostu starał się jak najszybciej przejechać.
Ale przestałem się bać i przestałem. W tym świecie złapałem się na to, że nie można tu nikogo innego znaleźć, tak? Że w ogóle po mojego końcu szukanie winy, po prostu trzeba to obejrzeć w całości. Wie pan, Karol Marx twierdził, nie miał specjalnego poważania dla tych wszystkich środkowoeuropejskich małych narodów i mniejszych, ale darzył szacunkiem przez słowiańskich dwie nacje. Polaków za umiłowanie wolności i Serbów właśnie. informacyjny człowiek, że można by się zastanowić. I Węgrów jeszcze, i Węgrów jeszcze. Taka cała reszta była warta jakby bytu niezależnego państwowego dla tego wielkiego myśliciela sprawnika. To Serbia i Węgry, to Słowia. To coś jest na rzeczy.
Tak, ale też opóźnimy, że te rejony już przygnębiające się, jeśli chodzi o Bałkany, znaczy nie Bałkany, ale o wojnę. Bo opisuje pan też tam, to też nie jest w sumie wesoła z punktu widzenia.
To nie jest wesoła książka.
To nie jest wesoła książka.
Ale śmieszna czasami, ale nie jest wesoła.
Ale też opisuje pan potworny bałagan, który panuje właściwie wszędzie. Natomiast, co jest dziwne, w domu jest zupełnie na odwrót, czyli jest porządek.
Nie, no to jest jakby typowe dla takich krajów południowych, że ta sfera wspólna, publiczna jest, ona jest niczyja właściwie.
Właśnie, ona jest
to jest najbardziej w Albanii dojmujące, to nie ma infrastruktury, to wszystko jest zbudowane, jest mnóstwo śmieci, ponieważ ten zachód oszalały bombuje w tą Albanię ze swojej perspektywy, butelki, kolek, opakowania. Natomiast nie dba kompletnie o to, co z tymi śmieciami dalej robią, nie są zalega na słowa, to płonie i tak dalej. Infrastruktura jest zrujnowana, on się oczywiście zmienia, odbudowuje te domy, są Albania ma strasznie biedny kraj, strasznie tak dotknięty materialnie. I kiedy się wędruje przez te ulice, no jak z jakiegoś, właściwie można by tam czasami nakręcić film o takim rzeczywistości po zagładzie jakiejś, ale to się zmienia na świat, jeszcze po 10 lat jeżdżę. I z tych ulic zrujnowanych, z płonącymi śmieciami, z wnętrznościami baranimi leżącymi, jak się zabije barana, to wnętrzności są niepotrzebne, to się je wyrzuca, więc to barana się zjada. I się przekracza tą sferę domu, wchodzi się do domu albańskiego, gdzie kobiety rządzą. To też ważne, gdzie kobiety rządzą, jest po prostu jak w pomponierce. Wszystko jest schludne, czyściutkie, przytulne, takie, że człowiek się zwinął w kłębek, ale na niej chciał zostać. A tam, gdzie rządzą mężczyźni właśnie, czyli na zewnątrz, w tej sferze publicznej, jest po prostu burdel. Jest po prostu burdel. Jest przyjaciółmi albańskimi, bo mam przyjaciół albański i też podróżowałem i tam z Maranu siedzą ci chłopi, faceci albańscy, tacy potężni, neonorni, złote łańcuchy, przyszli o 7, siedzą, piją kawę. Tam wychodzimy, rozmawiamy z przyjacielem albańskim, z liderem takim, więc sobie na co mi wszyscy czekają? Wiem, że jest bezrobocie, ale w takim metaforycznym sensie, na co mi czekają? Bo to jest oczekiwanie cały czas tam, gdy Aligo, który jest antropologiem kultury, jeszcze w Polsce tam to zrobił. W sensie symbolicznym to są Albańczycy, to są wojownicy albańscy, którzy czekają na wojnę po prostu. Na jakąś wojnę, że przyjdzie dowódca i każdy, że przyjdzie do najważniejszych, zróbcie to. Zresztą w państwie osmańskim, tureckim, to byli najwyżej cywilni wojownicy w ogóle. Albańczycy w ogóle elitą elit, jeżeli chodzi o wojsko. Byli wytrzymani w każdych warunkach, walczyli pod jednym warunkiem, że dowódcy był Albańczyk, nie znosili ich dowódcy. Że Turcy byli z nich strasznie zadowoleni. Chodzi do wysokich godności, jeśli nie czeka. Nie wiem. Wezelami zostawali. No także to jest ten radykalny podział na sferę kobiecą wewnętrzną, tą domową, która jest z panem uporządkowana, na tą zewnętrzną. Tak? Bo w końcu faceci domowe wymyślili w takim najwyższym sensie rozburdili faceci ten kraj, no przecież nie kobiety. Zrobili w totalny syf burdel i tak jest samo zniszczenie.
No właśnie, wspomniałem.
Można sobie wybrać te światy, czy żyjemy w chodni. No i można sobie płyć, można sobie płyć wybrać jeszcze przyjemne Bałkany.
Tam jest ten taki właśnie fragment, który pan wspominał, tej homoseksualnej utopii. No, właśnie o tym, że jest ta wspólnota mężczyzn, którzy siedzą cały dzień w tych kawiarniach na ulicy.
Tak, całują się.
Tak, że się całują, że właściwie żegnają się tak, jakby mieli się już nigdy nie spotkać, albo spotkać za 10 lat, a natomiast spotykają się rano następnego dnia i jest ten sam rytuał, czyli też witają się tak, jakby się nie widzieli znowu 10 lat.
Całują się, siadają, to jest naprawdę widać, że to jest to państwo mężczyzn, które się boli kobiet rzeczywiście, że oni się tylko w swoim towarzystwie czują wzajemnie akceptowani. Nie jestem jakimś głębokim obserwatorem, ale widziałem, że ta kobiecość jest gdzieś problemem, tak? Że nie widziałem przez te wszystkie podróże, żeby kobieta, że mężczyzna pocałował kobietę na ulicy, na przykład. Kobieta zawsze z boku, kobieta idzie z tyłu z torbami, a on z tymi swoimi kumplami od razu widać, że to jest wspólnota wojowników, która tylko w tym się może spełnić, że ten świat kobiet jest zagrożeniem. Oni uciekają z tych domów tak naprawdę, by siedzieć w tych krajach i zbawiać gadułą swoim światem po prostu. Takie wrażenie na tym filmie. A ta materialna rzeczywistość w ogóle trwa i te dzieci się tam mogą rodzić, w ogóle ludzie istnieją, dzięki kobietom żyje gdzieś. No. Takie miałem. No kryptohomoseksualna wspólnota, taka plemienna gdzieś, no. Mam nadzieję, że ma książka wyjść do celu, w gdzieś tak, no. Tak jak te wszystkie wojenne wspólnoty, no, męskie wspólnoty, takie kurczę, które...
Może to jest ta odpowiedź, dlaczego właśnie doszło do takich wydarzeń tam.
Pewnie jedna z wielu grup odpowiedzi.
Bo mi to tak się trochę w pewnym sensie kojarzyło, że to opisywane przez pana zażynanie tego barana na ulicy, że tutaj się zażyna, ta krew spływa, tutaj życie się toczy, ci mężczyźni, którzy w pewnym sensie to są ich takie to zbieranie się razem, czyli i to wszystko może jest jakimś wyjaśnieniem na to całe okrucieństwo, na to, co się spało właśnie na tych Bałkanach, tej całej wojny, miałem do niej nie pracę.
Mówię pan, że ja mnie poszukiwał wyjaśnienia, bo to jakby przekracza, niech oni sobie znajdą wyjaśnienie najpierw, oni też nie potrafią, oni powinni najbardziej. Nie wiem. Tam nie odpowiedzi jest legion. Można właśnie tak.
I to jest właściwie, może zróbmy taki limes, że to jest właściwie, bo ta książka, Dziennik pisany później, składa się z trzech części, czyli dwie części to są zapiski z tych podróży, to jest ta podróż po Bałkanach. Natomiast trzecia część to jest zupełnie coś innego, czyli to jest jak gdyby, znaczy to nie jak gdyby, to jest podróż po Polsce i tutaj znowuż takie stwierdzenie, że potrzeba dystansu, czy potrzebuje pan dystansu, żeby móc opisać Polskę i dopiero tam gdzieś na Bałkanach, z tego punktu widzenia, mógł pan opisać, po raz pierwszy pada słowo Polska tam, ale...
Po raz pierwszy w moim życiu, w moim teatrze.
Tak.
Całe życie pisano w Polsce, tylko nie śmiało się nazywać ich po imieniu, bo nie wymawia się nadania ważnych imion, nie można. No to jest tak, że rzeczywiście trzeba wyjechać ze swojego kraju, żeby no trzeba. Dobrze jest wyjechać, żeby to obejrzeć sobie z zewnątrz. W jakimś takim szerszym kontekście, w szerszym świetle obejrzeć, bo jak jesteśmy w środku, nie wiem, jak robak w serze, no kurczę, nie widzimy tej rzeczywistości poza naszą. Ja bym bardzo wyraził niektórym politykom, żeby się przejechali po świecie, to bym otworzył usta i mówili, że w Polsce jest tak albo inaczej. Ale dobrze jest naprawdę wyjechać i ja mam tą cud granicy słowackiej, że jak się wkurzy mój kraj, albo jest jakoś tak inaczej, to wyjeżdżam na Słowację na godzinę. Wyjeżdżam za granicę i daję dystans. Jest coś logicznego, ta granica już nie istnieje. Nawet część budynków rozegrała w Koniecznej i po prostu przejeżdżasz, już nie ma Polski. Patrzcie, tu łatwo, nie ma Polski. Nie ma, jest Słowacja, ten fajny, mały kraj, wielki, dumny i bohaterski. A to takie wstrzyknięcie jest. Teoretycznie możesz nie wrócić do tej Polski. A nie, ale zawsze wracasz. Jest coś magicznego w przekraczaniu granicy i w oglądaniu swojego kraju z zewnątrz jako kawałka lądu, kawałka materii. Że można stać się z tego, nie do końca oczywiście, a można się fizycznie wywikłać z tej polskości. Po to, żeby do niej wrócić, po to, żeby ją opisywać jakoś z większym oddaniem i nie wiem, mocniej.
Może to jest ta sentencja, ta myśl, która tam pojawia się przed trzecią częścią Emila Żyjana. Właśnie o tym, że potrzeba miłego całego życia. Aby przywyknąć do myśli, że jestem Rumunem, on to tak powiedział i teraz mi się wydaje, że zakończenie tych dwóch pierwszych części i rozpoczęcie tym motem tej trzeciej części, to może jest właśnie takie, no bo jadąc do Baba, tak pan opisuje dom, miejsce urodzenia Emila Żyjana.
No tak, ale Ciolan to znacznie mniejsze porachunki zostały Rumunią, bo w latach 30. był faszystą. I to faszystą rzeczywiście ognisty, faszystą paranoiczny, pisał takie teksty, których się potem całe życie wstydził, zdaje się całe jej nas życie potem było próbą zatarcia tych, prawda? On był paranoicznie zaangażowany w tą Rumunię, którą chciał przegłuskić z tego pasterskiego, nijakiego, z tego barbarzyńskiego kraju, jaki była, jak ją opisywał, chciałem gdzieś no, rzeczywiście przemienić jakąś książkę taką, która tylko wtedy wyszła, w latach 30. do czasów faszyzmu rumuńskiego, przemiana Rumunii. To nigdy potem już pewnie się nie ukazało, jak ochotę to wydać naszego rodzicu. I jak się czyta ten tekst, bo niektóre były przekładane przez Ukrainę, tak to jest taki ogień, taka paranoja, taka miłość do tego swojego nieszczęsnego kraju i taka chęć przemiany właśnie jego, że to w Polsce czegoś takiego nie widziałem. No, po prostu no, takiego pisarza i taki jakby, takiego zaangażowania w los własnego kraju. Aż po szaleństwo, aż poprzez akceptację przemocy, autoprzemocy, samoofiarowania. No, całe piękno. Także on znacznie, przede wszystkim czasy były bardziej skomplikowane do lata 30, szaleństwo europejskiego i 40, może no, w czasach piekielnych i jakby no. No tak, ale ja gdzieś widzę taką wspólnotę polsko-rumuńską, taką kraj nieoczywistego, kraj rozdartego na granicy cywilizacji, kultur, religii. Nawet z kształtu Rumunia jest najbardziej podobna do Polski, bo tak jak się patrzy na europejską, no to są dwa kraje, które mają takie zbliżenie, właściwie taki okrągło są, mogły tak ściąć tutaj krawędzi. Rumunia ma ten taki ogonek na dole delty dunańskiej, taki jak rybka trochę, a Polska ma ten dziubek Helu też. No, jest strasznie mówię, trzeba i cenię sobie jego rozmawianie tej właśnie kultury drugorzędnej, umownie tej drugiego gatunku rumuńskiej z tym zderzeniem z Zachodem. No. Strasznie ważne jest dla mnie dziwny i szalony. Oczywiście rozmawiamy jego domu, a co nawet z jego rodziną się zapowiadało. Jakoś tam, która została w Rumunii.
Ale czy właśnie to parafrazując, tak, czy rzeczywiście to znalezienie się tego motta tutaj przed tą trzecią część, czy rzeczywiście tak jest, że potrzeba panu być może całego życia, żeby zrozumieć, że jest pan Polakiem?
Nie, to jest gra oczywiście teraz, to fajnie, tylko że też określa ten tekst. To jest tekst, który no, godzi się nie godzi na tą polskość, no gdzieś cały czas się z nią spiera. Próbuje ją zaakceptować w całości, a jednocześnie zdając sobie sprawę, czym ona jest. No. Że jest nieco rzeczywistością bardzo złożoną, nieco chorobliwą, piękną, a jednocześnie no, taką, która utrudnia życie bardzo. Ale chciałem myśleć na to otwartym tekstem o mojej ojczyźnie i to po raz pierwszy zrobiłem. Tak to siedzi we mnie teraz gdzieś, gdzieś tak, no to tak. To trzeba było jechać na Bałkanie, trzeba wrócić do tych Bałkanów, żeby poczuć pewną śmiałość, pewną taką. Nie, no, że już mogę, że już mogę napisać taki tekst. Przychodzi taki czas, siadasz, powstaje.
No ja myślę, że jest jeden chyba z ważniejszych tekstów, jeżeli chodzi o scharakteryzowanie nas samych.
Zdania są podzielone.
Opisuje pan tam taki ciekawy motyw, kiedy zabija pan dwójkę młodych autostopowiczów. I ma pan poletek włączonego dylana, tak? Znaczy leci. Leci sobie dylan i dwójka tych młodych ludzi pytają się, co to jest, że to jest bardzo fajne. I pan mówi, że to jest nagranie z 85 roku, a oni.
Albo z 70.
Albo z 75 roku. I oni stwierdzają, że to z komuny.
Czasami zabiera ludzi, nie zawsze miejsce w samochodzie zabiera młodych ludzi. Nie, tam jest ważne się to, że my tak stereotypami dano, a zakonowe to podobno wtedy szaro było.
Tak, właśnie. Szaro,
farby nie było.
No właśnie, i tutaj może dlatego tak to jest odbierane przez ludzi młodego pokolenia, ta komuna jako ta szarość. Tak sobie pomyślałem, że może przez to, że cały czas mamy gdzieś tam z telewizji pokazywane zazwyczaj kroniki filmowe, które są czarno-białe. Zazwyczaj może do tego każdemu kojarzy się, że ten komunizm, mówię ludziom, którzy nie urodzili, żyli w tym PRL-u i znają go tylko przez pryzmat tych czarno-białych, takich dosyć no, trętwych kronik filmowych, które no, nie wszystkie, ale nawet jeżeli opisują czy pokazują ludzi bawiących się, to przez tą czarno-białość wszystko wydaje się takie właśnie szare.
Nie, ja myślę, że ci nigdzie żadnych mediów powtarzają stereotyp przekazany gdzieś przez media, przez rodziców, może zaraz za to mogą to było szare, jak komu? To szarość jest tak naprawdę wymyślający. No. Nie wiem, chciałem to opisać, bo się takie starte radowanie. Nigdzie tylko u mnie było szare. Teraz jest kolorowo, bo farby są opakowania są kolorowe, świat jest dzięki temu lepszy.
No właśnie, czasami kupujemy coś dla samych opakowań, ale to już jest inna sprawa. A opisuję mam też również, że jeśli chodzi o Polskę, to ona jest w pewnym sensie rozmyta między wschodem, znaczy stoi w takim rozkroku gdzieś tam, między wschodem a zachodem, czyli nie wie, w którą stronę się skierować, z tym, że
zachód chce się skierować
na zachód.
Tylko,
że właśnie to jak on pisze, że jeżeli jest się na zachodzie, to ta granica jest wyraźna, ona się odcina. Natomiast patrząc na wschód, to właściwie ta granica jest zatarta. Nie ma jakiejś takiej...
To prawda, ale ostatnio w Sejmie te 3 lata temu przejechałem na Litwę. Krajobraz się niczym i ludzki, i architektoniczny, i geograficzny, niczym się nie różni. Jednak jeśli przyjdzie tą zachodnią granicę, też nie do końca, bo jednak ten zachód polski jest zachodni, w sensie niemieckości, w sensie materialnych, architektonicznych historii. Kraj nie istnieje. To istnieje w nas, w naszym umyśle tak naprawdę. Każdy ma swoją Polskę, to jest niesamowite. No południowa granica jest taką jakoś, a może wyrazić trzeba. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale... Nie, wschód tak, no ten wschód strasznie tak przechodzi płynnie. Coś właściwie cały podróżuje i tego łapata dojedzie właściwie cały czas w Polsce. Nie no, żartuję. Och, nie wiem, no ja nie wyciągam wniosków, nie potrafię. Próbuję to...
Ale to by się zgadzało, bo z kolei później pan zwiedza te obozy zagłady, prawda? Czyli...
Zwiedza obozy zagłady, jak to zawsze
zmieni. Złe określenie zwiedza.
Okej, w porządku. Można tak powiedzieć. Czyli zwiedzają obozy zagłady.
Więc...
W jakimś sensie zwiedza.
Odwiedza pan może.
Przyjeżdżam czasem.
Przejeżdża pan. Przez obozy zagłady i przez... Znaczy, które zazwyczaj rzeczywiście znajdują się na wschodzie. I może to nie jest tak, jak pan mówi, że ta granica, która gdzieś tam znika w stepie, wschodnia granica Polski. I może rzeczywiście tak jest, że te wszystkie obozy powstały właśnie tam, bo...
Do końca świata.
Tak,
że... To jest do końca tak, bo rzeczywiście Niemcy myślą romantycznie, myślą realistycznie i symbolicznie, ale też pragmatyka była ważna, bo się linie kolejowe przygotowały do końca Pełszca, Małkini, czyli tej Trebinki, ale i tam najłatwiej było, tak promieniście zwozić ludzi ze wschodu i z zachodu, ale coś jest symbolicznego, że wszystko było w lesie, na końcu świata, to już nikt nigdy nie upomniał, prawdopodobnie, że to łatwo będzie przysypać piaskiem, zaorać, zasadzić na ten las albo zrobić gospodarstwo rolne tak jak w Bełżcu. I było coś takiego, żeby tą asenizację świata ufchnąć w ciemności gdzieś na tym mistycznym wschodzie, gdzieś daleko, za krawędzią rzeczywistości tak naprawdę. W ciemności cywilizacyjnych, nie wiem. Coś takiego jest, jak się tam jeździ. Takiego względu nie zrobili u siebie. Byłoby to nieliczne prawdopodobnie dla mnie. Nie wiem, ale takie myśli mam. Takie myśli mam.
Ale trzeba też, że już od współczesnej Polsce, że właściwie w Polsce nie wymyślono niczego istotnego. To znaczy, oprócz tego lichenia, który pan tam zwiedza.
Jestem wielkim fanem lichenia.
No właśnie. I pisze pan, że nie wymyślono tutaj gruzy z kapturem, nie wymyślono tutaj DVD, MP3.
No nie wymyślono żadnego fetyszu cywilizacyjnego, który opętuje na przykład młodych. To jest ich świat, no za skapturem. ani DVD, ani to symboliczne, bo DVD, MTV i wszystkich rzeczy, tych, które tą rzeczywistość organizują. Cały ten rdzeń popkultury, no niczego tutaj takiego nie wymyślono. A to nic złego, bo w Słowenii też nic nie wymyślono niczego. Ale no, jest słabo jazyczka przynajmniej na Słowenii, to ważne własne jest. Chodziło mi o zestawienie tego, czym ta Polska dla bardzo wielu powinna być, czyli kraj dominujący, kraj wielki, kraj taki Niemcami, kurde, Ameryką prawie, że ono było. No. A z drugiej strony jest jego taka oczywistość, to co mamy, to mamy i tyle.
Ale mamy lichę.
Mamy lichę.
No właśnie, który jest w pewnym sensie elementem, prawda?
To naprawdę jest wynalazek polski od początku do końca i ja pojechałem tam dwa razy, bo trzy byłem. Od początku pojechałem przy okazji, no jak to taki Polak, co to czytuje gazety wyborcze, to już nie czytuję, przestałem czytać, ale co liberalizujący, gdy otwarty, ja poszydzę się z tego lichego, powiadę sobie, ja będę robił. Pojechałem i przestałem, z kapitalna rzecz. Cudowne, wielkie dzieło polskości za prywatne pieniądze, nie za państwowe, co jest cudowne. Bez jakiegoś paranoi politycznej, tak jak czasami licha Witoli się wymienia, tak to nie jest prawda. To jest czysto religijny twór ludowych mas potrzeby serca, tych naszych ciotek, babek, które tam wchodziły, rzucały te pieniądze, a ksiądz Makulski realizował tam swoją wizję, no to jest ten proroż, nie jest to było. I poczułem pokory taką prawdziwą, że to jest wolność, którą sobie walczyliśmy, czy dostaliśmy obojętnie i prość sobie ludzie z tą wolnością zrobili to, co chcieli. Wydali pieniądze na tą wizję tej cudownej, zwariowanej, szalonej budowy, która naprawdę nie ma sobie równych w Europie w czasie współczesnym. To mówię, to jest szyderstwo z pewnym ukłonem i tego, ale no i za co z tego lichego wyszedłem? Widziałem te wszystkie babki, te ciotki tam przywożone przez wnuczków, czy tam wnuczków samochodami, czy pochodzący. Takie moja mama, moja babka, moja ciotka. Jak on wchodzi do tego wnętrza, potrzeba to złoto, które przez te okna się wylewało, z tej przestrzeni jest gigantyczna, człowiek ginie, grupa ginie. Ludzie stoją w grupach, tu stoi tam, jedna grupka się da taką pięść, druga grupka taką. Kurde, widać, że to jest samo swoje, nie zaangażowane, nigdy czego nikogo tutaj nie zmuszało, ludzie chcą. To jest gigantyczna przestrzeń dookoła, która się powoli zamienia w piękny parkowiec. Mnóstwo zieleni. I to jest piknik, jednocześnie się kanapki, faceci papierosy popalają, nie wiem, czy wolno tutaj mówić, ale co popalają ukradkowo. To wszystko jest przetkane oczywiście taką polskością arteologiczną, a to tam wzgórze Sybiraków, a to Śmo, a to tamto, a to grota, a to cela Maksymiana Kołdego, to już kuta pęki odrobione z gipsu, może to jest.
No właśnie, ale...
To się udało, kurczę, udało się po prostu. I jedną z wielu słowa na to powiedzieć i czasami gdzieś w jakichś radiach liberalnych, albo ten, tak to w tym opowiadam, albo tak ten, patrzę na mnie, patrzę na serio, takie niedowierzanie jest. Zrobił ktoś użytek wolności, naprawdę nie szkodzący nikomu sposób, a jednocześnie bardzo jakby opowiadający o naszej religijności, o nas.
Jezu, ja to na Zachodzie uchwalam,
piszę do jakichś włoskich, mówię, przyjedźcie, zobaczcie, kurde, co można zrobić. No. I może Niemcy zaczną przyjeżdżać do Michaela.
Może, to jest w sumie taka trochę replika Watykanu, prawda, w pewnym sensie.
No replika Watykanu, ale zbudowana przez jednego proboszcza.
No tak,
Watykan
no,
najbardziej prosia, przez tysiąclecia nie ma przeskutowanych. I przez nasze babki, ciotki, kurcze, z tych wdowi groszów złożone wszystko. Nie, to jest imponujące. To jest imponujące. Ale takiego mam Boga, jakiego sobie zrobiliśmy.
Stawia Pan też pytanie, chyba w tym miejscu, gdzie Pan pisał w Michaelu, kim byśmy byli, gdyby nie Hitler, ja, gdyby nie Sybir i
typowe,
gdyby nie komuna, prawda? Że gdyby nie te trzy rzeczy, które spotkały nam w
Polsce. Jeszcze Żydzi.
I jeszcze Żydzi,
tak. Jeszcze Żydzi, komuna, Hitleria i to wszystko. No to kształtuje, no taką mamy wyobraźnię gdzieś. No. My strasznie tutaj mówię o wszystkich o nas, ale o takim dominującej narracji, bo jednej z dwóch ważnych narracji. No jedna to jest liberalna, ucieczkowa, od której uciec, zapomnieć, zostańmy tym kolejnym zachodnim, zacieramy, nic nie było. A druga jest właśnie ta osobowa w tradycji, ona nic nie ważna, jest strasznie istotna. A że ona właśnie tak wygląda, że zawsze jest przeciw, albo pod wpływem robiona, że ona tutaj, że zawsze musieliśmy być w kontrze, albo rzeczywistej, albo wyobrażonej jakiejś takiej zagrożenia, no to jest jakby tożsamość właśnie. To jest kapitalne, kiedy się to obserwuje, kiedy się to opisuje. A ja jestem coraz dalszy od wybrania którejkolwiek ze stron w tej chwili. Chciałbym, żeby to się gdzieś kiedyś zintegrowało, no. Tak jak pisała krytyka polityczna, super, lewica, ultralewica polska, na przykład krytyczne teksty o tych ludziach spod krzyża gdzieś z krakowskiego przedmieścia, to bym tam spodziewał w tym wywiadzie, byliście tym prawdziwą lewicą, to byście poszli pod ten krzyż po prostu, bo tam ci ludzie potrzebują lewicowego spojrzenia, potrzebują wsparcia, potrzebują kogoś, kto ten świat wyjaśni, a nie ojca Rydzyka na przykład, który jakby uwodzi tą świadomość w sposób diabelski. Pokazuje jedynie w Europie. Prawdziwa lewica powinna być pod krzyżem tych starych, biednych kobiet.
No, to tak, także ja nie wiem. Jak chcę postraszyć moją żonę, to mówię, że w przyszłym roku na 11 pójdę z faszystami.
Nie wiem. Nie potrafię wybrać którejkolwiek ze stanów. Nie jestem starszym, więcej przeżyłem, nigdy nie potrafię. Argumenty żadne nie trafiają we mnie, na szczęście widzę jego dopieracji, które wychodzą w świat. Jeżeli ktoś dotknąłem, to przepraszam.
Ale też właśnie w książce był Pan o tym właśnie, że właściwie zazdrościmy Niemcom, zazdrościmy tego, że wymyślili, no tam, prawda, szybkie samochody, tego Mercedesa i tak dalej. Zazdrościmy Żydom,
że są tacy słabi, że są się spalić w całości teraz.
Bo coś jest takiego.
Jest coś takiego i to jest taki dziwny paradoks, że z jednej strony mimo wszystko w Polsce jest antysemityzm, jest niestety.
Jest,
tylko że...
Wszędzie jest tak naprawdę, tylko Polacy są dosyć dobrze, tymi ciekawi.
No właśnie i pan tam tak... Jest to paradoks, bo z jednej strony nienawidzimy Żydów, ale z drugiej strony Matka Boska, czyli Jezus Chrystus.
No i nie wiadomo, czy sam szef.
I sam szef, prawda? Czy nie są to Żydzi. Więc jest to taki paradoks, że z jednej strony jest u nas głęboki antysemityzm, a z drugiej strony przecież cała nasza religia jest, no...
Być może ona jest owocem pewnej zazdrości, że to nie my wymyśliliśmy, że jednak to wszystko Żydzi wymyślili.
No właśnie, no, że może jest Bogiem, tak, którego wierzymy.
Tak, tak. Monoteizm wymyślił, no, tak. Chyba na mnie tak.
Wybił mnie z tego, z rytmu.
Nie no, być może to rzeczywiście, bo wymaganie monoteizmu jest potworne, no, żeby pozbyć się po prostu tego pogaństwa, tego głębokiego i rzeczywiście uwierzyć w coś jednego i innego. Być może to jest wszystko. Polsko-żydowski jest tak niesamowity, ludzie. To jest kurde, to coś niebywałego. No. Jak to jest poprzeplatane, jak to jest mocno gdzieś zwarte. No. Człowiek stukuje ten internet, cokolwiek o Żydach, a internet jest pod świadomością narodu, każdego zresztą kogoś. I tam się wylewa po prostu. No, żaden temat nie ma takiej gwałtowności, takich spięć, takiego jadu, takiego z jednej z drugiej strony walki takiej. To jest straszny kłopot z tą żydowskością. To dobrze chyba. Nie wiem, myślę, że jesteśmy Żydami tak naprawdę.
No ja myślę, że na pewno jesteśmy wymieszani tak, no, wziąć chociażby pod uwagę Łódź, gdzie byli Niemcy, Rosjanie, Żydzi, Polacy, wszyscy razem w jednym kotle i to wątpię, żeby dzisiaj odszukiwać.
Ale w ogóle, bo jesteśmy tak ogólnie Żydami, to nikt nam to nie chce uwierzyć. I dlatego walczymy z tym Żydem w sobie gdzieś, no, do pomocy antysemityzmu. No to jest straszne, są takie, no, nie możemy, że mamy na lodowiach, Niemcy zafundowali coś takiego. Sorry. To po czymś takim, nawet gdyby człowiek udało, że tego nie było, nie widział, ale to, ta krew, te dymy tutaj w środku, no to nie jest normalne miejsce. Sorry. Czyli z tego powodu.
ktoś być pod jakąś, nie wiem, opieką terapeutyczną cały czas, gdzieś, przez jakiś czas jeszcze. To nie można tak, że to ich, że to on, że to... To w jakimś sensie byliśmy my. To nam gdzieś strasznie zbola. Poproszę o inny zestaw pytania.
No właśnie, to jest, można by o tym...
Długo i długo, no tak. O tym, czym jest ta żydowskość w polskiej świadomości. Czym jest polskość żydowska.
Tak, ale też znajdujemy takie odniesienia, jeżeli chodzi o tą część i też między Bałkanami, tymi Bałkanami i Polską, bo w tej części bałkańskiej opisuje Pan młodych ludzi, którzy, nie wiem, czy to jest Albania, czy to jest, który to dokładnie jest kraj, ale młodych ludzi, którzy żółtym sportowym samochodem jeżdżą dookoła Starówki.
Jakiej Starówki? To jest Bajram Cuj.
A, Bajram.
To jest koniec świata w Albanii, więc... Takie domy z kamieni ułożone i trochę bloków takich z betonu. To koniec świata zupełnie starego tak nie ma, poza Albanią, która jest krajem najstarszym w Europie.
Tak. Tak, i oni tam jeżdżą dookoła tych domów. Tak. To tam jest 500 metrów, tak?
Tak, tam spać się kończy.
No właśnie, i całe ich popołudnie mniej więcej polega na tym, że oni siedzą w tym aucie, dodają gazu, hamują, pytają się z jakimiś tymi znajomymi i tak trwa to, jak Pan tam siedział chyba gdzieś
w parę dni siedziałem, to w każdym wymiarze
no właśnie i potem opisuje Pan podobną sprawę w Poznaniu bodajże, gdzie z kolei motocykliści, którzy właściwie robią, spędzają jakoś czas, tak to można określić, czyli jeżdżą motorami w kółko, od świateł do świateł, gaz, hamulec.
To jest wrażenie, nie sprawia całą noc przód. Ten Poznań takie obrzydliwie bogate wrażenie, takiego miasta uciekającego kilku. To jest najbogatsze miasto w Polsce, poza Warszawą. W weekend chyba jakiś hotel spędzałem noc i mogą sprawdzić wszyscy motocyklisty, ale też widziałem też kabriolety, jakiś pan ze zwieszonymi nogami, taki kurczę, no taki festiwal bogactwa i takiego ostentacyjnego bogactwa, takiego pustego, rzeczywiście to aż kipiało w okolicy Starego Miasta. Takimi właśnie perfumami, takim seksem gdzieś tam brzmiało powietrze, tą motoryzacją, to takie było takie bałkańskie kurde tak naprawdę było. No. Tak jakby to Serbowie siedzieli do mnie, albo Albańczycy w rzeczywistości tej tam do scenografii poznańskiej, postniemieckiej, no jakoś tam. Takie koincydencje w umyśle zachodzą, wiesz. Może jedno masz tego pociągu?
Dużo,
a mocno za płucie, panie.
Ale już jest to...
Pojechać na takie Bałkany, żeby zobaczyć, że podobnie do tego nowego świata, który nadchodzi, tego świata konsorcji, mają w sposób Albańczycy i Polacy.
No właśnie, on tam wchodzi, tylko że ci Bałkańczycy, no, jeżeli nie użyć tego słowa, dociera do nich ten zawód, tylko oni go, że tak powiem, mielą i robią z tego własną wersję zawodu, własną wersję konsumpcjonizmu.
Tak. A może Państwo, bo tak, przepraszam, że ja przejmuję sobie, może Państwo sobie tak. No my to możemy tak gadać i powiedzieć, że Pan czytał tą książkę dosyć dokładnie. Zaszokowany, naprawdę. To się nie tak często zdarza. Prowadzący na przykład, to tak.
No nic, może dobre. Skończmy. O, tutaj Pan ma pytanie, proszę.
Ta Pani skończy, bo ja Pana tak słyszę.
Wszystkie pociągi są opóźnione.
Mogłaby to powiedzieć raz po prostu.
To ja powtórzę jeszcze raz.
Nie, końcówkę Pan powtórzy, bo ja
pytam, no bo kończy Pan jeszcze, Pado już ma, zresztą to dzisiaj było w dzisiejszej rozmowie bardzo staje się pan na początku, był pan brutalistą, a teraz no, nurt sentymentalny pan by się napoczął. Dlatego zastanawiam się, czy wróci pan do poezji jeszcze kiedyś.
Wie pan co, brutalizm z sentymentalizmem to są dwie strony tego samego medalu, naprawdę. Udajemy brutali, bo jesteśmy sentymentalni. Potem, żeby... to nie jest takie proste. Fado, tak, tam są... To nie jest sentymentalizm, to jest na przykład kawałek o córce, który... Ma pan córkę?
No chyba, dlatego w tamtym samym kontekście.
Zdradzę, że córka płacze, jak to czyta. Wie pan, różnych języków się używa do opisu różnej rzeczywistości. Trudno, żeby dojrzewający swoją wspaniałą dziewczynę opisał językiem grup hebrajskich. Są narzędzia, tak jak w każdym zawodzie, do opisu różnych rzeczywistości, różnych doznań, różnych nie wiem, stanów emocjonalnych i światów. Wie pan co, czy ja wrócę do poezji? A co, to znaczy poezja to jest sentymentalność, tak?
Nie, ja pytam o to, jak pan się rozumie. Tylko jak ewoluuje pan twórczość, bo teraz pan pisze o charakter reportażowy, powiedzmy Kapuściński, tak podróże.
Czy Kapuściński,
ale pisze pan też dramaty. Pytam pana właśnie, czy w jednym z kolejnych tekstów właśnie nie będzie tekstu dotyczącego właśnie relacji, takich bliskich relacji w rodzinie między ojcem a córką?
Nie, to wie pan, to za i tak poczułem, że jakąś intymność wystawiam na pokaz. Pokaz. Nie, chyba nie. Wystarczy nam ta relacja, którą mamy w domu. Już nie muszę o niej pisać. Jezu, moja córka dzisiaj poleciała do Indonezji. Ale doleciała, dostałem SMS. Chyba nie. Wie pan... Nie wiem, no będzie książka o wschodzie, która będzie brutalna i czuła i sentymentalna, bo jak się pisze o dzieciństwie, to siłą rzeczy jakaś, ja miałem fajne dzieciństwo, kapitalne po prostu. A kiedy chcę pisać Rosję, to trudno, żebym opisywał tego językiem, opisując dzieciństwo na przykład, albo komunizm rosyjski, bo taki jest też pomysł. Czy komunizm mongolski. Będzie mikst jakiś od czułości do brutalności. Taką nadzieją, że kiedyś powstanie język, który będzie w stanie zawrzeć ten świat. Chociaż to oczywiście złudzenie, on nie powstanie, ale ten świat w całej jego różnorodności, złożoności. Tak, tak, nie wiem, czy pan odpowiedział, ale...
A kiedy jeszcze fabuła?
Ja chcę jeszcze jedną powieść napisać. Wie pan, napisałem trzy powieści. Mam dwie takie dla mnie ważne, czyli 9 i teraz Taksi. I chcę tych bohaterów jeszcze przepilotować do 60 mniej więcej. Bo teraz Taksi mieli około 10. Chcę ich doprowadzić do 60, do 60 paru. I chcę akcję osadzić w Zaduszki, bo moje 9 działo się Wielkanoc. Boże Narodzenie się kończyło Taksi i teraz chcę za Czesławem Miłosz, uważając, że Zaduszki są najważniejszym świętem polskim, chcę ostatnią fabułę pisać właśnie o nich, Dzień Zaduszki. Co to będzie, jak będzie, nie wiem. Ale oprócz tego te swoje takie pitu-pitu, jak mówi Krzysiek Warga, to świadkowo, no takie no, geograficzne, podróżujące medytacje w rozmach przestrzeni. Tak to będzie. Takie są plany, ale co z tego wyjdzie, to nie wiem. Tak, to pewnie nie wiem. Tak.
Czy jeszcze są jakieś pytania? Proszę śmiało.
Ja jestem naprawdę chętny i
grzeczny dzisiaj jestem, także ja nigdy nie wiem, niedawno.
Czy zanosi się na jakieś nowe wino? Na podstawie pana prozy? Taki byłby.
No, ktoś tam robi przymiarki, ale nie wiadomo, wie pan. Taksi, no nie wiem. No, ja, obydwa moje filmy są moją prywatną jakby niepowodzeniem. Już nie jestem tym zadowolony, przestałem jakby myśleć, szukać tych miejsc. Jak ktoś będzie chciał, to zrobi, ale ja już nie będę tym palcem maczał. On jest pozornie filmowy, wie pan, bo to film się innymi prawami. To ładnie wygląda, bo to są obrazy, bo to są kolory, ale tam to wszystko jest spięte właściwie osobą tego, który opowiada. No, film ma inne wymagania.
My się już dwa razy sparzyły, także tak. No.
No właśnie, ale jeśli chodzi jeszcze o te znaczy, doświadczenia filmowe, to...
Musimy poproszę, jak zostaw Dobra, no.
Znaczy, to pociągnę chciałem ten temat, bo praca nad tymi dwoma scenariuszami, czyli do Gnoi, na podstawie Białego Kruka i do Wina Truska, który na podstawie opowieści galicyjskich. Jakie było Pana to spotkanie z tym trochę innym światem, filmowym właśnie? Bo warto, no, tak jak Pan mówi, nie da się tego do... nie da się...
Ale o co konkretnie chodzi? Bo to...
No, praca, bo ile na przykład trwała praca nad scenariuszem, bo wiadomo, że jest to troszkę przekładanie książki na scenariusz filmowy.
W przypadku Wina to trwało około 10 lat i reżyser mnie zmęczył, bo z ludziami na przetrzymanie zmęczył, nie miałem siły walczyć. Miał swoją wizję, jakby przewalczył. Na początku przede wszystkim powiedział mi, że to będzie taki robił fajny reżyser ze Słowacji, Szulik, to świetny reżyser jest naprawdę, a potem się okazało, że jednak ten reżyser będzie robił producentem. I po 10, bo tyle trwa czasami zbieranie pieniędzy, przynajmniej scenariusza, no przede wszystkim film to jest zbieranie kasy, żeby to nie jest książka, co sobie można napisać w domu. To tyle trwało, przerabiałem scenariusze i w końcu reżyser mnie zmęczył i przypocował swoją wersję, o którą ja już nie miałem siły walczyć, więc zrobiłem jakiś problem. I przegrałem. W przypadku Gnoi to jakoś szybciej trwało, jakoś może dwa lata, może trzy.
To jest
pańska
forma
roba. Szalony film zupełnie. Wszyscy byli pijani na flagi, więc trzeba było robić. Piliśmy, bo to było
wszystko. Właśnie o takie rzeczy nie chodziło. A pewnie ciągle.
Gnoje. Film na podstawie jego Kruka. Kręciliśmy się wszystko u nas w górach, tam poza jakimś epizodami warszawskimi. W planach czasowych się dzieje. Wszystko w górach. Gigantyczne pieniądze w to zaangażowane, w sensie mieliśmy 4 Land Rovery z boku wypożyczone, jakieś ciężarówki wojskowe, śniegu nie było, więc potrzeba było, a motywem generalnym w Białego Kruka jest to, że chłopcy brną się 30-letnio, brną przez śnieg, gdzieś zabudują, nie było tego cholernego śniegu, zima, ludzie nie ma śniegu, bo jedno miejsce gdzieś w górę cierpią śnieg. I myśmy tam budowali w nocy, kręcili zdjęcia, żeby było poszukać trochę łopatami na mnie, że chłopcy w śniegu siedzą, dużo wnętrz się z tego zrobiło. Reżyser był kompletnym szaleńcem artystycznym w tym sensie, że do ostatnich dni zdjęciowych, do ostatniego dnia zdjęciowego nie wiedziałem na ostatnie scenie, kogo zabijemy w tym filmie, tam jest sytuacja. Tam Mirek Banka grał Łotrzy Major, grał Bonaszewski, bardzo fajni aktorzy grali. Rzeczywiście tak, jeszcze ktoś tam grał, już nie pamiętam. A Żmijewski jeszcze grał, ale to wszystko w tym wodzie, w błocie, więc wszyscy pili bez przerwy, wódkę musieliśmy pić, żeby nie zamarznąć z tego zimna, z tego mokrości. Pamiętajcie, jak do wsi Grat zajeżdżamy o 3 nad ranem, dwoma landrowerami na sygnale, pod siedzimy pod domu właściciela sklepu, żeby natychmiast otwierał. To się wódka na planie skończyła. Anna Majcher, która uciekła z planu, bo ona jest szalą kobietą, uciekła z planu pociągiem i taksówką ją ścigano do Warszawy, żeby sprowadzić się, bo te pieniądze to jest dzień zdjęciowy za parę lat. Kompletne dziedzictwo. Cudowne, kapitalne, w takiej anegdocie, co było świetne w ogóle. A potem wróciliśmy do Widotuska w Komedii, ja zobaczyłem, że są wszyscy trzeźwi. Odtąd, dotąd. To jest precyzyjna maszyneria. Ja nie wiedziałem, co jest rzeczywistością filmu. Czy Leon Truskawkowy, czy ci Gnoi. Bo to robił Darek Jabłoński, czyli on jest jeden z najważniejszych producentów teraz w Polsce. I on to wszystko zaplanował od Boże, alkoholu, od Boże. Wszystko precyzyjnie, wszystko zapięte, wszystko na ostatni guzik, helikopter przylatuje w tej minucie, tam tyle odlatuje, robi zdjęcie, maszynerię. No, Leon Truskawkowy, tak. To nie jest najgorszy film. Kobiety płaczą. Prawosławie płakały, wychodzimy zapłakane z tym. Ludzie w Gorbicach podchodzą do nim, wiedzą co takiego kina tutaj potrzeba. Nie jakieś pitu, jakiegoś amerykańskiego gówna. A ja mówię, być może tak, bo ja nie jestem z tego filmu zadowolony.
I cudowne fakty społeczne, bo myśmy, te Gminy Skawkowe, to jest opowieść o tutaj gdzieś o okolicy Beskidu Miejskiego, gdzieś na pograniczu polsko-słowackim się dzieje. I my to właśnie wszystkie pejzaże kręciliśmy w Beskidzie, takie miejskie, miejsko-miejskie pejzaże w Jaśniskach kręciliśmy. To jest taka wioska z rynkiem, która kiedyś była miasteczkiem, bardzo piękna malownicza miejscowość. I tam głównie zdjęcia się odbywały. Jednak słucham, dokąd ten pośmiech kojarzy. Dokąd? I miejscowi się strasznie zaangażowali. Przede wszystkim, że no, przyjechał pan filmowy z Warszawa, przyjechała, że mnóstwo ludzi, statystów tam było wziętych do pracy, zbiorowe sceny w kościele, na rynku i tak dalej. Każdy Jasiska żyły tym filmem i to było kapitalne w jakimś sensie. I potem ta premiera zrobiliśmy Jasiska, wielki taki ekran, kurczę, postawiony na jasińskim ryneczku, ławek i krzesły tam na 500 osób. Impreza nielegalna, niezgłoszona jednak. Ale strażacy miejscowi zaangażowani pilnują porządku, żeby to i tak dalej. I leci ten film, leci. I tam gdzieś w połowie filmu, z ostatnich rzędów, będą brzydkie słowa, taki rumor idzie. I taki wielki chłopisko idzie przez te rzędy, takie przekracza, roztrąca wszystkich i kurwa, o koniach miało być. A koledzy, siadaj, kurwa, zasłania, siadaj, kurwa, o koniach miało być. To był wąsk, który wynajął na konie do filmu i oczywiście warszawscy filmowcy go okłamali, że to będzie film o koniach, właściwie to jego konie by występowało. A one tam występują, ale przez 15 sekund, w sumie tam 20 może. I on zdradzony, szukany, pijany do nas, przerwy, wstrząsający, kurwa, koniach miało być. To też był piękny, gdzieś, no. Ta rzeczywistość się tam pomieszała z rzeczywistością filmową, no. Że po to się robi film, że takie rzeczy.
No i w tym drugim filmie zresztą też doskonała obsada, bo i pan Radziwiłowicz, i tam jest pan Rywał Szturze, czy...
No, największą gwiazdą był oczywiście Jiří Macha, czyli tak. To jest absolutna gwiazda czeskiego kina. No. A Jiří był fajny, bo tak chodzi po tym planie, to jest pomysł reżysera właśnie, to nie jest kompletnie, to nie jest mój, ta jego obecność, która ma tam to spiąć przez kary. I on tak chodził i tak, co ja gram, gdzie ja gram, co tu chodzi? Z tą twarzą Bastera Keatona, bo ten Buster Keaton się porusza, to był prawie nieruchomy zupełnie. Co ja gram, co tu chodzi? Z drugiej strony Słowaczka, przepiękna Zuzka Fialowa, która grała tam Maryśkę, taką czarną iskrę, kurczę, demoniczną, nieco spalącącą chłopów. A, tak, bo to jest zdrowy. No, ale rzeczywiście to, no, ale,
Czy jeszcze może ktoś ma jakieś pytanie do pana Andrzeja? O, proszę.
A ja nic nie rozumiem, no, mówię, pan albański jest trudny dosyć język, to na szczęście mam przyjaciół, którzy mówią po polsku. Nie, wie pani, ja skanuję wzrokowo, jak historie ludzkie, które mi ktoś chce opowiedzieć, to mnie nie interesują. To nie jest jakby moja działka. Ja widzę i sobie buduję z tego obraz. Jest to... Czy my jesteśmy gości na szczytu?
Szczytu bez niego.
Czasami słucham, jak mam okazję, ale szczególnie potrzebuję jakichś tych i... To w takich książkach mam jak dziennik, ja jak babala, a fabularny, no to jest czysta fikcja, jeśli sobie wymyślam tych ludzi. Nie do końca, bo gdzieś podobno po świecie chodzą i gdzieś tego... Ale nie jestem... O, chrabal, szczerze, chrabal to jest taki, co wysłuchiwał z tego... Nie, to zupełnie nie, ja nie chodzę do odnajdu, ja jestem samotnikiem, się usłyszała się. Ale tu przyjeżdżam, to nie chcę się mówić właściwie tak, to jest tak. Nie, aparat fotograficzny, skan i pamięć. I z tego tworzenie jakiejś takiej materii. A ludzie są, występują, ale na zasadzie elementów do niepejków. Takiego równorzędnego zresztą świata. Wiecie. Nie jestem pisarzem humanistą. Tak się złożyło gdzieś. Tak, nie wiem, czy pani odpowiedziała. Tak?
Jaka jest percepcja tego, co Pan pisze o Bałkanach, o Europie Wschodniej w tych krajach? Bo Pańskie powieści są przecież tłumaczone na te języki. Widziałem na YouTube taki mały kawałeczek z Pana spotkania autorskiego w Mołdawii, w bibliotece, gdzie czytają po rumuńsku fragment Pana powieści i trochę się śmieją. Czy to jest typowa reakcja, czy...
No jeżeli to uśmieszny kawałek, to raczej typowa. Nie pamiętam tego kawałka. Pamiętam spotkanie w tej księgi, jak strasznie duszno było w podziemiach, jest przez podsiadło ludzi. Chyba co, nie potrafię sobie przypomnieć, bo też jakby nie...
Ale tak ogólnie. Taka jest percepcja.
Ale jaka, co, że co, obraz ma?
Nie wiem. Jako Polacy byśmy się obrazili, gdybyśmy przeczytali o sobie, że jesteśmy krajem brudasów. To jest być może nasza taka dziwna...
A co ja teraz? Skąd pan wie, że ja napisałem udanie, że krajem brudasów jest?
Nie, bynajmniej nie, ale nie koloryzuje pan, nie upiększa. My lubiliśmy, jak pisano o nas w latach 80. czy 90. ludzie z Zachodu, ale woleliśmy, jak pisali o nas, no fajnie, dobrze.
Ja bym chyba nie wolał, ja lubię, jak piszę o Ciekawie, tak naprawdę, sam staram się to robić. Nie no, miałem pewne kłopoty w Albanii, jak moja książka wyszła po albańsku i też niejasna sprawa, bo kto tą książkę właściwie wydał, za czyje pieniądze, jak zwykle w Albanii w tamtych czasach za jakieś szare pieniądze i podobno jak...
Poświęć się do Przemyśla, na którym mówię...
Bardzo piękne miasto, co lubię Przemyśl. Jak się dowiedział sponsor, jak przeczytał fragmenty chociażby, no to po prostu zdaje się nie wprowadził nakładu w ogóle do dystrybucji. Ja cudem dostałem 3 egzemplarze albańskiego badaczu. I zdaje się, że to wyrzucił, przewielił czy coś, no tak był wściekły. A z drugiej strony inni Albańczycy, moi przyjaciele, mówili tak, mówię, no kto to pisz, bo nikt inny tutaj tak nie napisze o tym kraju, że jest ważny, że jest przekrącony, że jest wspaniały, jednocześnie jest jaki jest. Nie pan co, chyba nie bardzo mnie obchodzą takie reakcje ogólne gdzieś tam. Chyba nie po to piszę. Serio, to jest ta rzecz, ja nie piszę tam już. Ja chcę się pozbywać tych książek. To jest cud, że wy tu siedzicie w ogóle. To wiem, to jest rządzenie losu i moje szczęście. Natomiast nigdy o was nie myślałem pisząc. Sorry. O żadnym Albańczyku, o żadnym Niemcu, o żadnym Mołdawianinie, o żadnym Polaku. Piszę o swoich obrazach. I to jest list w butelce do wody pierdut. A może jak ktoś było, to cudownie. Mam szczęście, że to była miara. Także jak nie piszę z myślą, to też mnie reakcje bardzo wychodzą. Czasami tam ktoś obraził, że też się cieszę. Zgodnie z niesamowitą przygodę w tym. Przyjemy do Wrocławków, Pile były. I po spotkaniu przed chłopiec, 19-letni, tak przejęty tym fragmentem Matce Boskiej, tak przerażony, że to jest bluźnierstwo gdzieś, ale było też, że on płonie wewnętrznie. Ja z nim spędziłem raz 10 minut, no nie jest, no to nie jest żadne bluźnierstwo, to jest opowieść wizji dziecięcej o cielesności Matki Boskiej gdzieś, o tym bycie bezcielesnym, tym właśnie, ale takie jakby o tym, ja bym go już urokruchała, no, naprawdę był tak, no widać, że jakby, no, takie rzeczy się gdzieś liczą, jakieś tam ogólnie odbiorące, no, jakieś tam klaszczą, raz klaszczą, raz nie klaszczą.
Ale z kolei na przykład reakcje na Deutschland w Niemczech były bardzo pozytywne.
Nie, kapitalne były, ludzie trzaskali drzwiami, krzyczeli na mnie. Zwłaszcza Polacy mieszkający w Niemczech byli tak obrażeni, że tak myślałem, że... Akurat w Niemczech Deutschland polaryzował. To było widać na sali, naprawdę. Były tak ewidentne wyjście, trzaskanie drzwiami, a jednocześnie co za fajna książka, co za czułość opisu tego kraju, którego nikt nie lubi. Bardzo różne były. Ale przecież najgorzej reagowali Polacy mieszkający w Niemczech, wyglądający Niemcy już w tej chwili. Takie kompleksy polskie były zrobione. Kompleksy była, że ja mam kompleksy niemieckie. Ale tak to fajne, żywe reakcje były. Ale miałem potwornie też recenzje, miałem przyzwoite, miałem też takie przez Polaków napisane właśnie polskie nazwiska. Ale po to piszemy książki, żeby jakieś zwarcie gdzieś wchodzi. Dobrze, że on zaczyna żyć własne życie. Kogoś tam porusza jeszcze ta literatura, że go, nie wiem, to nie jest niestety istot, że cię chcą zastrzelić, ale... No. Także nie dla was, drodzy państwo, moi czytelnicy, nie, ale cieszę się, że jesteście. Mogę żyć dzięki temu pisarzom wśród tej książki, ale nigdy nie przychodziliście mi do głowy, kiedy siedzę i próbuje się jakby z tym polskim językiem dogadać. To samo w innych krajach. Nie wiem, jaka jest percepcja. I interesują mnie recenzje, ktoś mi czasami coś powie, że na przykład Taksim w Niemczech ma bardzo dobre recenzje, to wiem, bo fajna książka i tak dalej. No to nic nie znaczy tak naprawdę. Że ktoś napisze dobrą recenzję. To się spotyka książka z człowiekiem gdzieś w zamkniętym ciemnym pokoju przy lampie. To się dzieje. To są często przecież takie wrażenia, które nie sposób potem przekazać. Opowiedzieć, ale nie mam pojęcia.
Czy jeszcze ktoś może?
Ja chciałam zapytać. Proszę. Ja chciałam zapytać o tą pozycyjną stronę pana książek.
To się tak jest. Wiele nie da. To
wygląda to na taki strumień podświadomości. Tak? Czy się to do stołu zabierając napisać coś tam. Jeszcze pan nie zna, ale mniej więcej pan już wie, o czym chce pan pisać. Znać pan koniec tej
nie, nigdy,
zakończenie, czyli taki strumień świadomości.
Nie, nie jest tak. Jak się pisze taką prozę, no, taką no, fabularną, jak te powieści moje tam kilka, gdzieś tam dziewięć czy tak, no to jednak to nie jest, to musi być kontrola. Ci ludzie muszą żyć jakimś życiem, muszą się spotykać, to jest gdzieś zapleciane, jest to czasami.
Ale bazuje to na rzeczywistych faktach, rzeczywistych obserwacjach, nie są to sytuacje li tylko wymyślone.
Bardzo różnie, potem wie pan, nie do odróżnienia. Po skończeniu książki ja tak naprawdę muszę głęboko się zastanawiać, żeby wiedzieć, czy to wymyśliłem, czy to było naprawdę, czy wziąłem to z życia, powiedzmy, czy jego, swojego, czy no, czy widziałem takie rzeczy, czy sobie ugrywałem. Strasznie, ja czy te moje książki dosyć się różnie powstają. No. To rzeczywiście powstało z obserwacji, z takich okruchów, z 10 lat jazdy na Bałkany. A jednocześnie dzieje się w takim czasie jedno, teraźniejszości zastygły, taka mozaika jest z tego złożona. A fabuła jest czymś zupełnie innym. Nie wiem, co się dzieje na końcu. Najczęściej myślę, że będzie smutno. Będzie źle. Ktoś umrze, ale ostatnia moja książka się kończy bardzo dobrze.
No to jest takie, jeszcze papierdy, jak ktoś umiera, może się zakończyć radośnie, optymistycznie, podnieść nas na dół.
No to ja pani polecam ostatnią powieść, tam kobieta zachodzi w ciążę. Zachodzi w ciążę i coś takiego się dzieje, to jest Boże Narodzenie i biedna, chyba wyśledzona umysłowo z takim facetem, który się opiekuje, taka trochę Garsa Mima z La Strady i ona tam, ostatni fragment to jest, że jadą, uciekają przed jakimś złem gdzieś z tego, ze Stambułu, samochodem rozwijającym się. Pierwsza moja książka, która się dobrze kończy w jakimś sensie. Ona jest straszna, performa, tam się dzieją pewne rzeczy, ale jest taka, no, no.
To
polecam pani, bo inne są dołujące, a myślę, że niektóre są śmieszne. Tak jak Deutsche mam wrażenie, że jest śmieszne, bo śmiejący śmiali. Czasami nie czytają.
Jak długo trwa powstawanie jednej książki? 10 lat.
To są doświadczenia z 10 lat, ale pisanie, nie ma, trudno powiedzieć, że czasami 3 książki naraz piszę i to się tak w różnym czasie odbywa. Moim osobistym rekordem jest 2 tygodnie, kiedy się poświęciłem na napisanie książki. Myślę, ona jest ciekawa, prawda, jak zostałem pisarzem. I to 2 tygodnie pisałem, po prostu tak. Ale to musiało być wcześniej napisane, bo to jest takie, samo to pisanie, to tam jest reszta, to musi się gdzieś złożyć, poskładać, gdzieś się tak skleić jakąś taką materię, którą potem się zapisuje. Czasami rok, czasami półtora, no nie ma reguł. Tym bardziej rzeczywiście to nie jest tak, że ja siedzę i piszę to, odkładam, piszę następną, planuję i to jest taka trzy równoległe na przykład ciągnące się. Jak pisałem to, jak pisałem właśnie, zostałem pisarzem, to musiałem odpocząć, bo pisałem taką powieść 9, która potwornie jest smutna, jest ponura, jest przygnębiająca. Musiałem się od niej oderwać, musiałem napisać wesołą książkę i tak przez 2 tygodnie sobie napisałem wesołutko. Potem wróciłem do tej podrości, która się dzieje w Wielkanocy.
Nie wiem, nie wiem, czy funkcjonuje.
Słucham?
Który numer jest dla pana najbardziej?
Jeszcze raz.
Który kraju numer jest dla pana najbardziej
wesoły? Co za pytanie? Jesteśmy na spotkaniu literackim, a nie spotkaniu literatników. Jakich?
Nie wiem, u nas to
wzrósł. Nie mam porównania. Tylko po angielskiej rzeczy są fajne, jak
Słucham? Sójka też, ale bardziej mi się rakija przypomina z różnych krajów, za barwami. Cudowny zwyczaj jest, przychodzi się do restauracji eleganckiej i się prosi tylko kieliszki. Prosi na flachę ze sobą, nie zupełnie naprawdę. Ponieważ każdy Albańczyk ma swojego dostawcę gdzieś na wsi, wiadomo, że robi najlepszą. W sklepowej się po prostu nie pije, bo nie ma dobrych. Proszę kieliszki. Się stawia plastikową butelkę, butelkę i jest okej. Tak, dobre doświadczenie z Albańskiego alkoholu. Z tego na końcu muzeumańskiego kraju dosyć. 70%. Tak. Do tajemnicą, to jest taki najprostszy sposób, jak się tak butelkę przekręca, to się ma jak pole w środku przekroczy. Tak, poleiste, być pojedyncze bańki i to wtedy jest dobra rakija. Tak. To wszystko.
Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie?
Ja jeszcze, bo zapytam, czuję wewnętrzny obowiązek, nawet nie muszę. Czuję wewnętrzny obowiązek, a Niemcy mają bardzo rozbudowany swoją dyscyplinę wewnętrzną.
Polacy
w tym czasie napisać książkę. Takie stypendium trwa powiedzmy rok, 10 miesięcy rok, czasem dłużej. I w tym czasie starają się taką książkę napisać. Jest to jakby rekompensata za przyjęcie. U nas to nie funkcjonuje. Też są stypendia literackie, nie w tak szerokim zakresie odwołowicze. Ale wydaje mi się, że to bardzo przyspiesza produkcję odwołowiczych. Te stypendia literackie są bardzo stymulujące.
Nie mam dla tego pojęcia, ponieważ nigdy nie byłem na miejscu stypendium. Pan odczuwał.
Nie,
nie, Polacy też jeżdżą, mnóstwo moich kolegów jeździ na stypendium, oczywiście. Niekoniecznie się to wiąże z pisaniem książek, można jakieś są stypendia berlińskie, na przykład Lata Maskowska. Mieszka się w roku w Berlinie i masz robić co chcesz. Plus ja nigdy nie byłem. Jakoś ja myślę, że ja nie potrafię być na stypendium, się zarodził na śmierć. I nie wiem, no, niemieccy pisarze wiem, że całe życie tak spędzają. Słucham, jak rozmawiam czasami, że po prostu 10-15 lat ze stypendium, a stypendium, ze stypendium, stypendium. Mi się wydaje, że to ma trochę niewiele wspólnego z normalnym życiem. Pytanie, to jest właśnie mniej stymulujące, ale jak to komuś pomaga?
Czy pomiędzy stypendiami żyją normalnie?
Nie wiem.
Zdobywają różne
doświadczenia. Chyba i co, ja ostatnio dostałem stypendium od jakiejś Europy przez słowacką moją gazetę, gdzie wpisuję SME. Postawili mi 3 tygodnie w Bułgarii. Mogłem robić co chcę, jeździłem, spałem w jakichś nędznych hotelach, albo są na miarze spałem. Mam napisać i mam, proszę mnie przebywać do końca. I mam napisać tekst o Bułgarii na jakieś tam 10 tysięcy słów, pełna wolność, jakikolwiek. I to jest fajne. Nie, 3 tygodnie w dziwnym kraju, podróżowania, wędrowania, kasę na hotel, to wszystko.
I to jest.
Nie, bo
nie można tego w kategorii.
To absolutnie jest problem taki, że pisarze jeżdżą do różnych krajów, chcieli mnie do Włochu, starczyło, że pomagam, no co? I chciałem do Rosji, ale wiem, że mam tylko Mołdawię z ciekawym krajem, tutaj tam nie mogę. Ale to, że gdzieś się zamknął w zamku? Nie. Wolność.
Ile macie pociągów do Przemyśla? Ja
to jest pana praca.
No cóż, może
czarne dziury tutaj czasowa się zrobiła.
Jeżeli to wszystkie pytania. A chyba tak.
Koniec. To koniec. Nie macie Państwo jakby tej, no. Co jak się powiedzieć? Nic mądrego. Czasami tak jest. A czasami jest tak, że tak. A czasami jest inaczej. No. jak mówi moje długie doświadczenie jazdy literackiej. To tak. Raz tak, raz tak. Czasami człowiek wychodzi spocony i zmaltretowany, a czasami nie.
Tak, jeżeli to już są wszystkie, jeżeli nie mają Państwo więcej pytań, no to pozostaje mi tylko zakończyć. Podziękować Państwu bardzo serdecznie za przybycie.
Ja też dziękuję. Przyjadę w niedzielę, po żonę, na pociąg.
I zaprosić Państwa na tym razem rzeczną odsłonę Artfestu w niedzielę w Centrum Sztuki i Mościce. Koncert Czesława Mozilla, a także po koncercie wernisaż wystawy Wojciecha Prażąckiego poświęconej Czesławowi i Łoszowi. Zapraszam serdecznie. Można chyba teraz podejść do pana Andrzeja.
A będzie, będzie Prażnowski na wernisażu? Będzie. Proszę pozdrowić, bo mi się jakoś tam znamy.
Dobrze, dobrze.
Proszę.
No i co, jeżeli pan Andrzej pozwoli, no to chyba można jakiś dostać wpis, tak?
Nie ma pytań, nie ma podpisu.
No to pan dostanie akurat. Ci, co pytali, dostają podpis. Chodzi tam i długopisu? Długopisu pan mi pożyczy, bo ja nie mam.